Chwała Panu Jezusowi. Wszystko tak łatwym jest, tylko mu wierz. Ciekawy jestem, kto wierzy w to, co śpiewał. Że wszystko tak łatwym jest, tylko mu wierz. Moglibyśmy napisać pracę jakieś teologiczne, że to jest niełatwo, że bardzo trudno jest wierzyć, że bardzo trudno jest być gorącym, że bardzo trudno zachować Słowo Boże, że bardzo, no byśmy napisali dużo, prawda? Mamy doświadczeń dużo, mamy przykładów dużo. Jak na przykład trudno dziecko nakłonić do tego, dziecko, które ciągnie świat. Jak trudno go nakłonić. No gdzie tam łatwo? Prawda? Na to byśmy powiedzieli tak. A tutaj ta pieśń mówi, wszystko tak łatwe jest. Tylko mu wierz. I no tutaj byśmy nie napisali pracy. Prawdopodobnie, bo wydaje się, że, ale to jest naprawdę tak. Tylko mu wierz. Do końca jeszcze powiem tak. Do końca mu wierz. Tak, cały czas mam w pamięci to, co brat Marek mówił na początku, sam chyba to była jedna z pierwszych usług. I mówił o Izaaku, który modlił się o swoją żonę, która była bezpłodna, i ona dała, i Bóg dał im syna, i modlił się 20 lat. Wydawało się, że to było łatwe wszystko, szybko, łatwo, bo taki krótki wiersz tam był. Tak? Ale on 20 lat. Kochani, i jego wiara polegała na tym, że on, jego wiara dlatego była mocna, że on modlił się 20 lat, a nie 10. Gdzie jego mocna wiara nie polegała na tym, że on na przykład, nie wiem, jak się modlił, to ręce podniósł, to drzwi otworzył, nie wiem, wyszedł i krzyczał taki pełen wiary. Nie, nie na tym polegała jego wiara. Może jakby krzyczał, po 3 dniach by zachrypł i by musiał przestać. Wiara nie polega na tym, że ty... Tak. Jego wiara polegała na tym, że się modlił 20 lat, a nie 10. I nie 18. Wiara tej niewiasty kananejskiej nie polegała na tym, że po pierwszym nie Jezusa zaczęła tak rozpaczać, włosy sobie drzeć z głowy, krzyczeć, to wiecie, nie na tym jej wiara polegała, ale na tym, że nie ustawała, że szła za Jezusem i nie ustawała. Na tym polega wiara, dobra wiara, powiem, mocna wiara. Dlaczego mocna? Wydaje się, że mocna to jak dzisiaj zawołam i Bóg mi odpowie. Izaak by miał mocną wiarę, jakby zawołał i za rok ma dziecko, a nie za 20. Czy to wiara, że za 20? Mocna wiara to ta, która nie ugięła się. Mocna wiara to ta, która się nie ugięła. Mocna wiara to ta, która trwa do końca. U niego do 20 lat. A gdyby Bogu się podobało 30, to on by się modlił 30 lat. Drodzy, wytrwałości wam potrzeba. Tak jest napisane. Wytrwałości nam potrzeba. Nasza wiara, mówimy, nie ma mocnej wiary, nie masz wytrwałej wiary. Bo pewnie trzeba takiej mocnej wiary, właśnie jak ziarnko gorczyczne wystarczy mieć. Jak ziarnko, a ono jest najmniejsze ze wszystkich ziaren, Słowo Boże mówi. Kochani, ja nie wiem, dlaczego ludzie wyobrażają się sobie, że mocna wiara to taka, że pod namiot nie wejdzie. Ja nie mam takiej, ja też nie mam. Ja nie mam takiej pod namiot też. Albo pod chmury. Nie mam takiej wiary. Nikt z was chyba nie ma. Wszyscy się możemy przyznać, że nikt z nas nie ma wiary. A wiara nie polega na tym, że ona jest jak arka Noego, potężna, że wszystkie zwierzęta tam weszły. Wiara polega na tym, i Pan Jezus porównał do ziarna gorczycznego i powiedział, i Biblia podkreśla, co jest najmniejsze z ziaren. Kochani, niech będzie najmniejsze z ziaren. To masz i ty, i ja. Każdy z nas ma tyle wiary. Każdy z nas, mamy więcej, jak to ziarno gorczyczne. Dużo więcej doświadczeń, żeśmy przeżyli. Możemy mówić o tym, co Bóg dla nas zrobił. Ale ta właściwa wiara, ona nie ustaje. Wiecie, ona się nie poddaje. wierzy Bogu. To Bóg odpowiada na tą wiarę. Wiecie, to Bóg odpowiada za moją wiarę, za odpowiedź na moją wiarę. Bóg odpowiada, a nie ja. Jeśli chcę odpowiedzieć za 20 lat, to jest Boża wola i chwała Bogu. I zobaczcie, odpowiedział za 20 lat. Izak otrzymał syna, otrzymał błogosławieństwo i było błogosławieństwo. I Boże plany toczyły się dalej. Boże odwieczne plany toczyły się dalej. Ty się masz modlić do Pana. I to, gdyby się miał Bóg tłumaczyć przed kimś. Dlaczego 10 lat? Gdyby w ogóle ktokolwiek miał się tłumaczyć. Dlaczego 20 lat, a nie 10 lat? To nie tłumaczyłby się Izaak, wiecie? Tak? Tłumaczyłby się Bóg. Dlaczego odpowiedział po 20 latach? Tylko Bóg się nie tłumaczy, bo Bóg jest Bogiem. Ale to chcę powiedzieć, żebyśmy nie upadali na wierze. Żebyśmy nie upadali w wierze. Módlmy się, bo mamy Boga. On odpowiada za czas. On odpowiada za sposób. On odpowiada kiedy. To jest Boża decyzja. Nie, on się nie musi tłumaczyć. Ja tylko tak powiedziałem, żebyście to zrozumieli. Że niewinnym był tutaj Izaak, bo musiał 20 lat. Ale tym większa była jego wiara, że 20 lat. I tym powiem godniejsza poruczenia, wiecie? Godniejsza poruczenia. I takiej zachęty. I ta niewiasta kananejska też. Jej wiara polegała. I Jezus powiedział, tak wielkiej wiary nie znalazłem. Ale ta wielkość jej wiary polegała na tym, że kiedy Jezus nawet nie reagował i kiedy inni mówili, zostaw. A później do Jezusa odprawił, bo przecież zobacz, woła za tobą. Ona nie ustała. I kiedy Jezus jej powiedział, nie przyszedłem do was. Nie przyszedłem do ciebie. Kochani, to właśnie wiara się powinna skończyć, a jej się nie skończyła. Dlatego Jezus powiedział, o, wielka jest twoja wiara. Nawet w Izraelu takiej nie znalazłem. Kochani, a więc nie trzeba być Izraelitą, żeby mieć największą wiarę. Nie trzeba być wybrańcem takim, żeby mieć największą wiarę, wiecie? To jest też taki ciekawy, powiem, taka ciekawa lekcja. Nie musisz być tam, wiesz, z domu Abrahama, Izaka, Jakuba. No takiego to stać powinno. Nie, ona była z pustyni, jak to powiedział. Z pustyni duchowej przyszła. Chwała Jezusowi. Może twój dom, może twoje życie tak wyglądać jak pustynia duchowa. Skąd ja mam wiarę wziąć? A ona miała, ją było stać na wiarę. Kochani, gwarantem naszej wiary mocnej i właściwej jest to, że my w Boga wierzymy, wiecie? Że my w Boga niezmiennego, Boga wiernego. Boga, który pozwala nam mówić. Boga, który zachęca nas. Składaj swoje troski, składaj swoje potrzeby na mnie. Ja mam o was staranie. To Bóg mówi. Wiecie, i ta wyjątkowość naszej wiary polega na tym, że my mamy Boga, że to jest wiara w Boga. Boga żywego, który odpowiada. I Bóg odpowiada na modlitwę wiary. Kochani, pamiętajcie o tym. Dlatego jest tak trudna ta wiara, bo ma być cierpliwa. Dlatego jest tak trudno dochować wiary, ponieważ ma być cierpliwa ta wiara. Diabeł przychodzi i mówi, już nie ma sensu. To już jest nie, to już jest porażka, a nie wiara. Ale jak ty nie poddasz się temu i będziesz wołał do Pana, będziesz się modlił do Pana, nie w większej rozpaczy, nie trzeba większej rozpaczy, nie trzeba obfitszych, nie wiem, łez, nie trzeba rozdzierać, nie trzeba robić, nie, trzeba po prostu stać, bo ja wierzę Bogu, ja wiem, komu ja zawierzyłem. I kiedy wierzymy Panu, to naprawdę wszystko tak łatwym jest. Wszystko tak łatwym jest. Najłatwiejszym, jak zawierzymy Panu. Co by było, gdyby ta niewiasta nie zawierzyła Panu i wróciła? Co by miała? Swój problem by miała. Śmierć w swoim domu by miała. Za chwilę. Czy to by było najlepsze? Nie. Ale ponieważ do końca, szła do końca. Ja wierzę, że ona by jeszcze 2 kilometry szła za Jezusem. I by wołała. Nie, nie stanęłaby. Bo ona nie ma wiary. Ona jeszcze by 2 kilometry za Jezusem szła. I wołała, zmiłuj się nade mną. A ponieważ miała tą wiarę, to tak łatwo wszystko poszło. Idź do domu swojego. Stało się to tylko życzenia. Chwała Jezusowi. Tak zawsze było, to nie jest wyjątek, prawda? Kochani, jak tak zawsze było, to i tak zawsze będzie. I jest tak. Po prostu tak jest. Kiedy Bóg nie mówiliśmy, było mówione o Janie Chrzcicielu, kiedy Bóg, powiem, zamierzał powołać tego sługę, zamierzał, żeby się objawił na ziemi anioł, żeby się objawił Eliasz, drugi Eliasz, oczekiwany przez proroków przepowiadany. Wiecie, wykorzystał do tego takich dwoje wierzących ludzi, takie małżeństwo. I ja wiem, że oni się modlili, każdy kto ma jest w małżeństwie, wie, że oni się modlili całe życie. Nie mieli dzieci, byli nieszczęśliwi z tego powodu, byli smutni z tego powodu i oni wołali do Boga. I oni wołali do Boga. Ich wiara, powiem, nie ustawała po 20 latach, po 30 latach. Oni wołali, oni jeszcze mieli nadzieję, jeszcze jest możliwe. Oni prosili Pana, oni byli wierni Bogu. A Bóg nie odpowiadał. Tak? Bo za mała wiara. Tak? Nie, nie. Wiecie, i Bóg czekał. No oni się modlili. I wreszcie, no naprawdę, absolutnie zrozumiałe, skończyła się podstawa do wszelkiej wiary. Bóg umarł już ciało, bo już biegnie ten. I wtedy przychodzi anioł. I rodzi się ktoś największy z ludzi. A więc, gdyby ich wiara skończyła się po 2 latach, to nie byłby największy z ludzi. Bóg to światło. Wiecie, Bóg swoje, to jest to Boże karmy, to jest Boże dzieło. Boże dzieło jest naprawdę piękne. Jest piękne. Boże słudzy są wypalani w wielkim piecu, kochani. Bóg nie robi tak. Bóg jest taki piękny, wiecie. On nie robi, Jana Chrzciciela mi potrzeba. To tak, czy pach, 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 jak to się, nie wiem, co się robi. Sztampa taka. Szasnął, wychodzi Jan. Jest Jan. Nie. Tam tyle modlitw oni musieli, tyle walk oni musieli stoczyć. Zachariasz, Janna. Tyle wołania do Boga, tyle powstawania na nowo, tyle oczekiwania. Tyle. A Bóg powoli, bo Bóg czekał, a Bóg czekał. I to się, wiecie, i to się kształtowało. A później ja sobie wyobrażam, co było, kiedy ona była w ciąży, co było w sercu niemego w tym czasie, ale jakże szczęśliwego Zachariasza. Jak on musiał wołać do Boga, jak on musiał wielbić Boga. Tak, bo Bóg stwarzał swoje dzieło, cudowne swoje dzieło. Kochani, i w nas też chce stworzyć cudowne. Nie taką sztampę przywalić i jesteś. Nie. Doświadcza nas przez próby, przez cierpienia. Powiem, udaje, że nie słyszy nas. A ty się nie przejmuj, ty wołaj, bo masz Boga. I Bóg ci daje zachętę. Bóg ci dał prawo wołać. Nie jesteś intruzem, jak przychodzisz i wołasz do Pana. Nie jesteś intruzem, jak składasz. Nie jesteś nieprzyjemny Bogu taki, wiecie, jak to... Nie. Jeśli przychodzisz i mówisz, Panie, mam troski. Chcę złożyć się na Ciebie, Panie. Mówię Ci o moich troskach. Mówię Ci o moim bólu. Chcę Ci powiedzieć o tym. Chcę płakać i płaczę przed Tobą. Trzeba płakać. Anna płakała. A Bóg jej odpowiedział. Kapłan powiedział, wreszcie przestań. Idź wytrzeźwiej, co się z Tobą stało. Ale my mamy przywilej, mamy prawo od Boga nam dane. I Bóg się nie wycofa, kochany. Bądźmy cierpliwi. I siejmy to ziarno, ono wzejdzie i przyniesie nam naprawdę wspaniały owoc. Niech Bóg nam dopomoże, kochani, żebyśmy, jeśli w czym ustaje, a to zawsze ustaje, wiecie, musimy się zachęcać do tego, bo zawsze ta wiara chce ustać. Diabeł chce, żebyś szybciutko ustała. Po pierwszej modlitwie, żebyś zrezygnował. Albo modlisz się, a z synem gorzej. Albo z mężem gorzej. No to koniec, to już w ogóle przegrana. Wszystko było lepiej, jak się nie modliliśmy. Nie. Nie, wołaj do Pana Jezusa Chrystusa. Wołaj z wiarą. Wierząc, że otrzymasz. Tak Słowo Boże nas uczy. Wierząc, że otrzymasz. Kochani, wierząc, że otrzymasz. Ja nie mówię wyznając, że otrzymasz. Ja nie mówię tak, wyznając, a to już... Nie, ty nie musisz wyznawać. Nie wiem, ja też nie umiałbym wyznawać. Dlatego nie zgadzam się z tymi, którzy to głoszą. Wyznawaj, to już masz. Nie. Co Boże inaczej nas uczy. Wierz. To jest coś innego. Wierzę swojemu Bogu. Zdaję się na swojego Boga. Ufam mojemu Panu. On wszystko wie i On najlepiej wszystkim pokieruje. Chciałbym przeczytać jeden fragment krótki z Księgi Jeremiasza. Z 6 rozdziału. Od 16 do 20 wiersza. Księga Jeremiasza, 6 rozdział. Od 16 do 20. Tak mówi Pan. Przystańcie na drogach i patrzcie. Pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego. I chodźcie nią. A znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Lecz oni odpowiedzieli, nie pójdziemy. Postawiłem też nad wami stróżów, aby wołali, uważajcie na głos trąby. Lecz oni odpowiedzieli, nie będziemy uważali. Dlatego słuchajcie narody i uważajcie, pasterze ich trzód. Słuchaj ziemię. Oto ja sprowadzę na ten lud nieszczęście jako owoc ich zamysłów. Bo na moje słowa nie zważali i pogardzili moim zakonem. Na cóż mi kadzidło, które pochodzi z Saby i kosztowne korzenie z dalekiej ziemi. Wasze całopalenia nie podobają mi się, a wasze krwawe ofiary nie są mi miłe. Tak mówi Pan, przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki. Czy to jest słowo dzisiejszego chrześcijaństwa też? Czy to jest Stary Testament i Jeremiasz? Czy dzisiaj jest zasadne przystać na drogach i patrzeć i pytać się o odwieczne ścieżki? Bracia i siostry, no zastanówcie się, czy macie takie pragnienie, takie myśli, czy przychodziły wam takie myśli, żeby przystanąć i zapytać się o odwieczną ścieżkę. Dzisiaj są nowe ścieżki i o nie się ludzie pytają. Dzisiaj są nowe ścieżki i o nie się ludzie chętnie pytają. One są ciekawe, te ścieżki, takie dziwne. A nikt się nie chce pytać o stare ścieżki. Człowiek niechęć do starego przełożył na duchowe rzeczy. Nikt nie chce starego samochodu, nikt nie chce pytać się o starą Warszawę. No chyba, że jest takim antykiem, że kasę na nic bije. Nikt nie chce się pytać o starą syrenkę. Nikt wybierając sobie dom nie myśli o starej ruinie, myśli o nowym. I to się przełożyło na to, że co się pytać o stare ścieżki w życiu duchowym? Jak mówią o nowych rzeczach, jak mówią o nowych objawieniach, jak mówią o nowych odkryciach, jak mówią o nowych formach? One są ciekawsze, kochani, niż stare ścieżki. Kiedy nas jednak siostra przyjechała wierząca na kuracji była i weszła do zboru i była na jednym nabożeństwie, a po nim się pyta, a gdzie u was jest grupa modlitewna? Uwielbiająca. My mówimy, nie ma grupy uwielbiającej u nas. Cały zbór śpiewa. Kochani, nasz zbór jak śpiewa, to powiem wam, że prawie się nieraz mury rozchodzą. Ale jej brakowało grupy uwielbiającej. Nie wiem, czego jej brakowało. Krótkiej spódniczki na środku, czy mikrofonu w ręku i miny pobożnej, nie wiem. I ona nie przyszła już. Ludzie chcieliby, wiecie, żeby nowe, jest ciekawsze to nowe, nie? Urozmaicić, wiecie, flagami urozmaicić, tymi zagataczami takimi, różnymi rzeczami. Nie chcą się pytać o stare ścieżki. A Słowo Boże mówi, pytajcie, przystańcie i pytajcie się o odwieczne ścieżki. Ja mam taki, powiem komfort i taki, i dziękuję Bogu za to, że ja na tych starych ścieżkach wyrosłem, miałem od dziecka słuchania tych starych ścieżkach. O wierze moich ojców i ojców moich ojców. I ona, ta wiara mi się tak pokrywa ze Słowem Bożym, jak, wiecie, idealnie się pokrywa. Jak sprawdzam, jak czytam, to co oni mówili, jak oni żyli, jak oni wierzyli, to tak jest. Tak jest tak napisane, tak znajduję, tak mi się to wszystko zgadza. Dziękuję Bogu, że ja od swojego dzieciństwa słyszałem o tych nie zmodernizowanych ścieżkach, ale o tych odwiecznych, starych ścieżkach. I niewiele musiałem zmienić. Nieraz rozmawiam i kiedy rozmawiam z jakąś siostrą, ona mówi, że ona modliła się do Pana i Pan jej pokazał, że ona ma nakrywać głowę do modlitwy zgromadzenia. Myślę sobie, jeszcze na takie rzeczy odpowiada. Jeszcze są tacy ludzie, co się o to pytają. Dzisiaj wyjmuje się opracowanie teologiczne, które mówi, że to jest bzdura. No i to się bierze. A nikt się nie chce pytać o stare ścieżki. A to trzeba pytać się. Trzeba się pytać o stare ścieżki, kochani. Trzeba się pytać o wiarę raz ojcom podaną. Bo szatan pracuje nad tym, żeby tą wiarę zmienić. Żeby ona już nie była taka. Żeby ją, wiecie, wypaczyć. Bo taka już się Bogu nie podoba. Ludziom jeszcze pasuje, wiesz, to jest wiara. No ja wierzę. A my też przeżywamy. A my też przeżywamy cuda. Bóg nam wysłuchuje nasze modlitwy. I ludziom to się jeszcze podoba, wiecie. To ludzi jeszcze uspokaja. Ale Bogu się nie podoba. Wiecie, dalej będziemy czytać o tym. Będziemy mówić, Bogu się to nie podoba. Bóg decyduje. Tak jak to powiedziałem, mówiąc o ogrodzie, że Bóg zdecydował, żeby zamknąć ogród, a nie ja. Ani nikt z ludzi. Że oblubienica jest ogrodem zamkniętym. To Bóg powiedział, zamykam swój ogród i koniec. I nie ma tam świata, i nie ma tam grzechu, i nie ma tam nic ze świeckości, bo ja zamykam swój ogród. Ja nie chcę mieć tych rzeczy. I Bóg zamknął swój ogród. To Bóg decyduje, jaka ma być wiara. Bo ona w ogóle jest z nieba. I w drodze z nieba na ziemię do mojego serca nie podlega przeróbkom. Nie ma warsztatu, który ją zmienia i ten tuning robi. Tak, ta dzisiejsza wiara to taka wiara z tuningiem. Nie? Takie ryczy, tak jak wuch. A efekty są. Ale nie ma warsztatu z tuningiem tam między niebem a moim sercem. Nie ma. Mam pytać się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego. Wiecie, a co ludzie powiedzieli? Co powiedział lud Boży na to? Co on powiedział? Lud Boży, co powiedział na Boże Słowo? Rozumiecie to, co on powiedział? Wchodzi wam to w ogóle do... Możecie to pogodzić? Oni powiedzieli co? Nie pójdziemy. Chodźcie tą drogą do dobrego. Szukajcie ją, a znajdziecie odpoczynek dla duszy waszej. Znajdziecie odpoczynek dla duszy waszej. Czego człowiek dzisiaj potrzebuje najwięcej, jak nie odpoczynku dla duszy swojej? Czy rozumiecie to, czy to jest logiczne, czy to w ogóle, powiem, mieści się w ramach pojęcia naszego? A oni mówią, my mówimy, nie pójdziemy, bo to my też. Oni mówią, nie pójdziemy. Zobaczcie, że człowiek woli nie mieć komfortu, nie mieć odpocznienia dla duszy swojej, woli mieć piekło, niż powiedzieć, pójdę Panie Boże za to. Człowiek woli mieć pięknego męża niż mądrego. Młody chłopak woli mieć piękną, ale głupią na przykład. Nawet. Kochani, ja myślę, że był przerażający procent tych ludzi, którzy mają szczęścia dzisiaj w małżeństwach, właśnie szukali ładnego, bogatego może, ubawną, piękną, atrakcyjną, a nie mądrą. Naprawdę. Myślę, że tak. I ludzie wolą mieć piekło, niż znaleźć odpocznienie dla swojej duszy. Kochani, to nas powinno uczyć. Wiecie, my musimy naprawdę... To powiedzieli, powiem, jakbym tak. Żebyście nie myśleli, że to oni powiedzieli. A oni powiedzieli. Izrael to kiedyś tam powiedział. To powiedział lud Boży. Chcę powiedzieć wam, że dzisiaj lud Boży mówi podobnie. Ja mogę mówić podobnie. Ja muszę modlić się do Boga. Boże, daj mi serce jak Twoje. Daj mi takie serce, bo moje serce może powiedzieć za rok, za dwa, nie pójdę. Moje serce może powiedzieć, nie zgadzam się z tym, a chcę inaczej. Pójdę tą drogą. Nie chcę starej i odwiecznej ścieżki, bo inni chodzą nowymi ścieżkami i jest im lepiej. Asaf powiedział, a bezbożni w ogóle gardzą Bogiem, bluźnią Bogu, a im się dobrze powodzi. Po co ja żyję pobożnie? Po co ja umartwiam się? Po co ja naśladuję wiernie? Po co? To też mąż Boży powiedział Asaf. I mówi, mało by się nie potknęło. Mało brakowało, abym poleciał ze swoją wiarą, ze swoją bogobojnością. Tak. Bo to jest cała praca, powiem, diabła, aby do tego doprowadzić, kochani. Aby nas zwieść z tej drogi wąskiej, którą Jezus wytorował. Jest wąska brama, ciasna brama i wąska droga. Tak samo wąska droga, jak ta ciasna brama. A ludzie myślą, że ciasna to trzeba się wszystko. Jak ile do chrztu paliłeś, palisz? Nie palę, ale jeszcze wiesz, że chyba zapali. Ale przez ciasno trzeba przejść, trzeba się ościć, bo to jest przecież tak napisane, więc nie palę. A masz jeszcze jakieś inne? Nie ma. Wie, że ma. Ale jak... Nie, albo nie chcę, bo to się modlę się, nie? Ości się, szedł przez wąską bramę. I mówię, nie, już. Za tydzień popala sobie, tak? Do świata idzie, włącza swoją muzykę dawną. Myśli, że szeroka droga, bo już wąska brama za nim. A za wąską, za ciasną bramą jest tak samo, kochani, wąska droga, rozumiecie? Mamy zasłonić? Wam zimno? Mi też. Nie, mi nie. Całe szczęście, że tak, bo mogę w krawacie być, jakby było tak jak przed nami w krawacie, nie. Ja jestem taki na te temperatury, ja lubię takie, to wolę takie, ale jest dobrze. Lecz oni odpowiedzieli, nie pójdziemy. Postawiłem też nad wami stróżów, aby wołali, uważajcie na głos trąby. Lecz oni odpowiedzieli, nie będziemy uważali. Gdy Bóg stawia stróżów po to, nie po to, żeby stróżowie chodzili po murach i opalali się. Oni mają zadanie. Postawił Bóg stróży, aby wołali. Uważajcie na głos trąby. Uważajcie na głos z nieba. Wiecie, co to znaczy w dzisiejszym języku? Uważajcie na Boże Słowo. Uważajcie na głos Ducha Świętego. Zważcie na to, co mówi Bóg. Nie co mówią religie, nie co mówią kościoły. Bo tak trąbią dzisiaj, mocno trąbią. Wiecie, uważajcie na to. I Bóg postawił stróży, daj Boże stróży, módlcie się o swoich stróży. Módlcie się o swoich braci, którzy wam usługują w zborach. Módlcie się o nich. Ja to mówię ze łzami, módlcie się o nich. Bo diabeł chce, żeby przestali krzyczeć. Żeby przestali ostrzegać. Żeby się poddali, wiecie, bo jemu na tym zależy. I biada takim stróżom. Bóg nie postawił stróży po to, żeby chodzili i mieli, powiem, imię wśród ludzi. Bo postawił stróży, postawił dzisiaj, tak jak było czytane. Czy są potrzebni prorocy, kaznodzieje, apostołowie, Ewangelii? Czy są potrzebni? Kochani, nie wiem, tak jakaś dziwna cisza zabrzmiała. Tak sobie zaraz mi przyszło, zaraz mi się pokazało forum chrześcijańskie, gdzie mówicie, po co ci zbór? A ja w tym zborze byłem, a tam taki pastor, a tam taki tam ludzie, a tam tylko myślą o swojej kieszeni, a tam tylko to. Chyba są też takie zbory, biada tym ludziom. Biada, ale szkoda, że wszędzie, że to się rozprzestrzenia i mówią, a co mi będzie ktokolwiek coś mówił? I diabeł się cieszy, bo jak nikt ci nie będzie mówił, tylko Bóg ma ci mówić, albo Duch Święty ma ci mówić. Wiecie, to on jest najlepszym z tych duchów, wiecie, który przychodzi. Najczęściej, najładniej umie mówić. Najładniej umie mówić. I zwodzić. Trzeba się modlić o stróży, a nie, żeby przestał. Dość już tego. Bo oni tak powiedzieli. Nie będziemy uważali. To jest natura człowieka. Nie uważać. Ale nie to chciałem głównie powiedzieć z tego fajnego. Dlatego to o tym czytam, żebyśmy zrozumieli, jak człowiek bez pokory, bez poddania się naprawdę Bogu, bez prośby, bez modlitwy, powiem tak, bez gorliwej modlitwy. Boże, daj mi takie serce jak te. Panie, przeszpieguj mnie, jak się modlił psalmista Dawid. Przeszpieguj serce moje. daj mi poznać, czy nie kroczę drogą zawadą. Trzeba się modlić. Kochani, ja się muszę modlić i ty się musisz modlić. Musisz się modlić ciągle i pytać się o odwieczne ścieżki. Pytać się, wiecie, nie dlatego, że ja nie wiem, gdzie ja idę. Ja wiem, gdzie ja idę. Chwała Bogu, że ja wiem, gdzie ja idę. I ludzie mi mają to za złe, że ja wiem, gdzie ja idę. Kochani, mówią kiedyś do mnie tak, takie pewne osoby też wierzące, mówią, ty jesteś taki uparty w tym swoim. No to Bogu mi też jest bardzo uparty, jeszcze bardziej jak ja. W swoim. I dobrze, cieszę się z tego. Mówię, tak, jesteś uparty w swoim. Jedź tam na ten zjazd, tam do tego miasta. Ja wiem, jakie to jest miasto i wiem, jakie tam są zjazdy. Tam, posłuchaj też tam. Tak? I zaczniesz flagi, może machać flagami, albo co tam jeszcze robić. Ja nie pojadę, nie chcę. No czemu jesteś taki uparty? To tylko tak, jak ty rozumiesz. Ja mówię, wiesz co, ja wiem, ja zobaczyłem Jezusa, wiesz, ja wiem, gdzie Jezus idzie, ja widzę ślady Jezusa. Wiesz, ja wiem, co to znaczy naśladować Jezusa. I oni mi mówią, że jestem hardy, że jestem pyszny. Ja mówię, ty masz mi za złe, że ja wiem, że ja widzę ślady Jezusa. Ja nie muszę jechać teraz do Toronto Blessing, żeby zobaczyć tam są ślady Jezusa. Ja wiem, że tam ich nie ma. Ja nawet jeśli są, podwójne tam ślady nie będą. Ja mam tu ślady Jezusa. Ja mam. Ja nie muszę tam jechać. I ty mówisz, że jestem hardy i że jestem pyszny? To ci mają za złe. Jak wiesz, że idziesz za Jezusem, jak widzisz Jezusa przez sobą, ci mają za złe. Albo tam inni przyjeżdżają. Kochani, wierzyć mi się nie chciało, ale się okazuje, że ludzie jeździli i na Florydę nasi kaznodzieje pomóc jeździli. Stąd, z Polski, taką kasę wydać. Jej, kochany, pomogliby jakimś biednym. Ile by to było zysku. Jeździli tam, żeby błogosławieństwo wziąć. Kochani, kiedy to się widzi, to jak to powiedziałem, to jest ciężki duchowy notar. Strasznie ciężki duchowy. Tam się nic, tam nie ma żadnego rozeznania. Absolutnie żadnego rozeznania. Tam jest tron nieczystości wstawiany. A ludzie mówią, wielkie to imię. Boże to imię. Boże to człowiek. Bo to jest sama nieczystość. Ale jak się pytasz o odwieczne ścieżki, Pan ci pokazuje przecież tam. Pan Jezus powiedział, naśladuj mnie, idź za mną. Ucz się ode mnie i chwała Jezusowi, że się możemy uczyć od Niego. I iść za Nim. I kiedy go mamy, nie chcę patrzeć. Po co mi patrzeć na innych? Gdzie jest lepszy nauczyciel? Gdzie jest lepsza droga? Gdzie są lepsze ślady? Na Florydzie? Tu w Ewangelii znajduję ślady Jezusa Chrystusa. I w swoim sercu mam pokój. Mam radość. I mam zwycięstwo. To są ślady Jezusa. Nie ma innych śladów. Jeśli nie ma zwycięstwa nad grzechem, nad nieprawością, to złymi śladami idę. To tylko jedyne ślady, które zwyciężyły grzech. Jezus. To jedyny, który zwyciężył i rozprawił się z grzechem. Dzisiaj Bóg mi to mówi. To jedyny, który popsuł uczynki diabelskie, zniweczył uczynki. Jedyny. Chwała Jezusowi. Jak znajdziesz go, jak go masz, to pilnuj go, trzymaj się go z całej swojej siły. Dałby Bóg, żebyś nigdy nie powiedział tak, jak ci ludzie, stać ich było na to, żeby powiedzieć, nie będziemy, nie pójdziemy, nie będziemy słuchać. Ale tutaj dalej ja chcę jeszcze powiedzieć o tym ostatnim wierszu przeczytanym, 20. Na cóż mi kadzidło, które pochodzi z Saby i kosztowne korzenie z dalekiej ziemi. Wasze całopalenia nie podobają mi się, a wasze krwawe ofiary nie są mi miłe. Bóg mówi tak, na co mi kadzidło, które pochodzi z Saby. Rozumiecie, co to jest Saba? To był bogaty kraj, piękny kraj. Królowa z Saby przyjechała, tak, do Salomona i przywiozła mu wiele kosztowności. No to było takie Eldorado, powiem, współczesne. No tam były najpiękniejsze jakieś rzeczy, najcenniejsze z tej Saby. I zobaczcie, jak człowiek chce wykiwać Boga. Wiecie, oni ściągają, Izrael ściąga z Saby. To ja nie wiem, co to dzisiaj, nie wiem, jakbyś, no nie wiem, żony z Hollywood. Chciał wziąć, tak? Z Saby, najsłynniejszego miejsca, ściągają rzeczy, które idą na ofiarę i kładą to Bogu na ofiarę. A Bóg mówi, po co mi kadzidło, które pochodzi z Saby? O, tym się Bóg nie zadowala, no przecież najlepsze. Przecież najlepsze. I kosztowne korzenie z dalekiej ziemi, te to pachną. Nie jak nasze. A co to tam nasze? takie marne, takie mierne. Ściągniemy z dalekiej ziemi, bo nasz Bóg to przyjmie. Ale będzie się cieszył. Kochani, i pieniądze dają, żeby ściągnąć kosztowne korzenie. A Bóg mówi, na co mi wasze kosztowne korzenie? Z dalekiej ziemi. Dlaczego Bóg tak mówi? Dlaczego tak Bóg reaguje? Bo mówi, wasze całopalenia nie podobają mi się, a wasze krwawe ofiary nie są miłe. Wiecie, Pan Jezus nie chce niczego poza moim. Pan Jezus od ciebie nie chce innej ofiary poza twoją ofiarą, z twojego życia. Pan Jezus nie chce, żebyś mu ściągnął z Saby miłą ofiarę. Pan Jezus chce, żebyś mu serce swoje otworzył. Pan Jezus nie chce, żebyś nakładał majątności pieniędzy, żebyś korzenie jakieś z ziemi dalekiej ściągnął. Pan Jezus chce, żeby twoja ofiara krwawa była miła. Twoja, a ona jest niemiła. A twoje serce jest zamknięte. I Bóg mówi, po co mi to? Ja tego nie chcę. Ludzi, kochani, wiecie co? Nas stać, na wiele nas stać. Byśmy wiele dali, wiele sędziów, byśmy majątności dali. Wiecie, żeby Bóg nie żądał, nie chciał, żeby Bóg odstąpił od tego, by dać mu swoje życie. Kiedy przychodzą doświadczenia, kiedy przychodzą próby, kiedy trzeba się na przykład uniżyć, to jest bardzo kosztowna ofiara, wiecie? Jak człowiek przynosi Bogu pokornego, cichego ducha, jak człowiek się uniża, to jest bardzo kosztowna ofiara. Kochani, uniżyć się na przykład w swoim domu, przed swoim mężem, czy mąż przed swoją żoną, czy uniżyć się przed przeciwnikiem, przed tym, który nastaje na ciebie, to jest tak drogie, ja powiem tak, że chętnie, że wyłożysz wiele pieniędzy, żeby z Saby ściągnąć kosztowność i dać Jezusowi, a nie dać mu uniżonego ducha. Nie. Nie odpuścić swojego. Nie odpuścić. Nawet może byś dzień postu założył, żeby coś się to Bogu spodobało, ale nie odpuścić. A Pan mówi, nie. Mi nie chodzi o takie ofiary. Ludzie dzisiaj w świecie myślą, że i tak robią, i tak mają takie przekonanie. Buduje się kościół, to oni tam ołtarz na przykład stawiają, fundują. Dzwon fundują. Napisze na tym dzwonie dzwon od tego i tego. I mówią, daliśmy więcej niż inni. Nikt nie dał tyle, co ja. I myślą, że za to pójdą do nieba. I żyją rozpustnie. I żyją jak żyli. Bóg ich nie interesuje. Ale dali Bogu z Saby. Dali. Czy Bóg chce to? Czy Bóg to przyjmuje? Czy jest to Bogu miłe? Nie, Bóg chce ich serca. Bóg chce ich życia. Bóg chce ich miłości. Bóg chce miłości swojej oblubienicy. Chce miłości. A nie, żeby ona mu się tam, wiecie, dezodorantami wypachniała. Bóg chce twojej miłości. Bóg chce twojego serca. Nie tego Saby. I problem był w tym, że wasze całopalenia nie podobają mi się i wasze krwawe ofiary nie są mi miłe. Po co? Co ja mam z tego, że składają mi ofiary, tak? Że chodzą, że budują ścieżki do moich świątyń, jak serce ich jest dalekie ode mnie. Moi mili, Bóg nie ma innej świątyni, wiecie, jak serce nasze. I nie chce innej świątyni. On nie chce budować w naszych domach, on nie chce budować, nie wiem, na naszych interesach, na naszym bogactwie, nie chce. Bóg upodobał sobie w sercu naszym budować świątynię. I stąd żąda całego serca. Jest wielu bogów na tym świecie, którym ludzie składają różne ofiary. Wiecie, i to są bogowie, których naprawdę można nieźle okiwać. Naprawdę można zbyć. To są tacy bogowie, bo to są tacy bogowie, prawda? Ludzie mają ich wiele, my ich widzimy, jak składają różne ofiary swoim Bogom. I wielu ludzi, wiecie, taki plebs, tacy nie tego, to tam przynoszą, wiecie, przynoszą. Ale ci cwaniacy, oni tych bogów kantują na wszystkie strony. Dadzą to, co im zbywa i mówią właśnie, że najwięcej. Ich imiona wypisują. O, a najbardziej, powiem, niepobożny człowiek. I to stwarza klimat, że Boga można zadowolić byle czym. Ale kochani, prawdziwy Bóg, nasz Bóg, nie da się oszukać. Prawdziwy Bóg sięga, powiem, po najgłębszą ofiarę. Prawdziwy Bóg sięga po najcenniejszą ofiarę. Pamiętajcie o tym. Nasz Bóg jest żywy. To jest jedyny Bóg. Prawdziwy Bóg. Jedyny prawdziwy Bóg. Nie ma innego. Chwała Jezusowi. Chwała Bogu. My znamy jedynego prawdziwego Boga i biada temu, kto obok tego Boga postawi innego. Przykazanie Boże mówi, nie będziesz miał innych bogów przede mną. Ja jestem Bogiem. Jedynie ja jestem Bogiem. I ten Bóg, kochani, tamten panteon bogów można oszukiwać, można zbywać byle czy, można przekupić, można wykpić wprost. Ale naszego Boga nie można wykpić. On się nie da wykpić. On się nie da oszukać. I nasz Bóg sięga po najgłębszą ofiarę. Nie po to z zewnątrz. Nie zadowoli się, że mu przyniesiesz saby. Przecież to saby. Przecież to jest szczyt szczytów. Panie Boże. A Bóg mówi, ale ja nie widzę Twojego serca. Ja jestem Twoje serce. Kochani, Pan Bóg zawsze sięga po najgłębszą ofiarę. Wiecie? Bóg zawsze sięga po najgłębszą ofiarę. Popatrzcie, Abraham. Wierny Bogu. Wyszedł, chociaż nie wiedział, gdzie idzie, a więc dużo dał. Bóg otrzymał, w nim miał wiernego, oddanego, ufającego mu. Wyszedł z swojego miejsca zamieszkania, swojego dziedzictwa, wziął namiot i poszedł mieszkać pod namiotem. Wierny. A Bóg sięgnął po najgłębszą ofiarę. Cóż mi za to. Sięgnął Bóg po tą ofiarę, wiecie? Bo Bóg sięga po najgłębszą ofiarę. Po najcenniejszą ofiarę. Bo to jest Bóg. Święty, wielki Bóg. Nie chce byle czego. Nie chce połowy serca. Nie chce tylko czasu nabożeństwa. Nie. On chce i sięga po swoje całe życie. On sięga po twój wypoczynek. On sięga po to, co ty robisz w swoim domu. On sięga i patrzy, co ty czytasz. On sięga i patrzy, czego ty słuchasz. On patrzy twoje myśli. On bada twoje myśli. O czym myślisz? Bóg sięga po najgłębszą ofiarę. Bogaty młodzieniec. Wiele dawał Bogu. Był takim wspaniałym chrześcijaninem. Ale miał swój skarb. Miał swojego małego Boga. Miał swoją świątynkę. Miał swoje wzgórze, gdzie nie chciał nikogo wpuścić. Myślał, że mu to będzie. Bóg sięgnął. Pan Jezus sięgnął po najgłębszą ofiarę. Powiedział, idź i wszystko sprzedaj. Rozdaj ubogim. Przecież to tak rażące, kochani. No nie, rozdaj może swoim bliskim, to by było dobrze. Jeszcze bym dał, bo coś mają z tego. A to nic. Absolutnie nic. Cała moja, powiem, radość mojego życia ma być rozdana ubogim. I koniec. I stracę. Wszystko. Pan Jezus sięgnął po najgłębszą ofiarę. Kochani, Bóg sięga po najgłębszą ofiarę. Nie tylko od nas chciałem powiedzieć wam. Nie czujmy się tutaj jacyś tacy naprawdę. Oj, wiecie, Jezus Chrystus. I Getsemane. Ojcze mój, niech mnie nie mówię. Weź inną ofiarę, Boże. Ojcze mój, inną ofiarę weź. Wszystko Ci złożę inne. Niech mnie nie tępię. A co zrobił Bóg? A Bóg sięgnął po najgłębszą ofiarę. I Jezus umarł. I poszedł na krzyż. I trudno jest zapłacić. Wiecie, Bóg sięga po najgłębszą ofiarę po to, żeby uczynić nas, powiem, szlachetnymi. Po to, żeby prawdziwie powiedzieć, że jesteśmy chwalcami Boga. Że czcimy naszego Boga. On nie chce, że czcimy Go ustami naszymi. On nie chce, że czcimy Go tym, co nam zbywa. On chce, abyśmy Go czcili całym naszym życiem. I te ofiary często bardzo wiele kosztują. One kosztują najwięcej w zasadzie. W tym momencie najwięcej. Kiedyś otrzymaliśmy od Pana dziecko. I takie dziecko obietnicy, powiem wam. W niezwykły sposób to dziecko przyszło na świat. To było piąte nasze dziecko. Po czwórce dzieci, już po trójce. Moja żona mówiła, ja chcę mieć tylko dwójkę, a ja mówiłem, a ja trójkę. Nas było w domu trzech synów, trzech braci. I gdzieś tak żartem nawet powiedziała po czwartym dziecku, to ja już ostatni raz jestem w tym szpitalu. Już więcej nie. Ale to było takie żartem, ale ona tak w sercu powiedziała Bogu, że starczy, Panie Boże. I miała kiedyś rozprawę z Bogiem. Ktoś nie był przyszedł do niej i powiedział, oddaj mi Alinę. Wskazał na jedno z dzieci, które już było, bo już czwórka dzieci, powiedział, oddaj mi ją. Ona zaczęła płakać. Serce jej napełniło się bólem. Mówi, Panie Jezu, nie mogę Ci oddać. Nie chcę. Kocham je. A potem mówi, to oddaj mi kogoś innego. I ona tak patrzy na Adama. Nie jest w stanie oddać. Patrzy na drugie, na trzecie dziecko. Panie Jezu. I patrzy przed Bogiem. Nie chcę. Patrzę, bo to boli. I budzi się z tego snu. I w tym momencie słyszy głos. Mówisz mi, że nie chcesz już. A nie wiesz, że ja Ci mogę wszystko zabrać w jednej chwili. I ona upadła na kolana tej nocy i zaczęła przepraszać Boga, że tak myślała, że takie Bogu ograniczenia chciała stawiać. Powiedziała, Panie Boże, już nigdy nie powiem nie. Wiecie, i według kalendarza żydowskiego, bo według naszego kalendarza to dzień się spóźnił. To było jeden dzień później, ale według, jeśli wieszło zaliczyć jako już dzień, tak żeśmy to dokładnie rok po tym urodził się nasz syn piąty. I my byliśmy pewni, że to jest dziecko od Boga, dziecko obietnicy Bożej. Takie błogosławieństwo Boże. I tylko trzy dni było dobrze. Z tym dzieckiem piękne dziecko, ślicznie. Zachwycali się nim. Jedna z położnych powiedziała, że to piąty, to nie wiedziała, wiecie, to jest nieraz. Powiedziała, pani co, może pani ma już dość dzieci, a chętnie wezmę, niech pani się zrzeknie. I kiedy miało wychodzić ze szpitala, przyszła choroba, zakażenie. Przyszedł straszny stan. I 13 dni walczyliśmy o życie naszego dziecka. W modlitwie. My nie mieliśmy innych myśli. Pan musi je zachować. Pan nie zachowa, skoro tak. Skoro się zgodziła, skoro to taka przeprawa, wiecie. To jest takie namacalne. To jest... Nawet nam na myśl nie przyszło, wiecie, że Bóg się mi po najgłębszym ofiarę. A to dziecko umierało kilka razy i nie mogło umrzeć, bo my modliliśmy się właśnie, Panie zachowaj. Panie, to nic, że lekarze mówią, że już koniec. My wierzymy Tobie, my ufamy Tobie. A było z nim coraz gorzej i straszny, straszny, straszny ból nasz. I to dziecko, wiecie jak to jest, na intensywnej terapii, na wszystkich tam. Okropny widok i okropny ból, nieprzespane nocy, modlitwa, post, wołanie do Boga. I po tych 13 dniach żona powiedziała, Panie Boże, nie mogę już patrzeć na jego cierpienie. Muszę Ty coś zabrać. Bo ona była razem z nim w szpitalu. Jeśli Twoją wolą jest, to ją zabierz. To go zabierz. I przyjechała do domu i mówi mi o tym, że tak się modliła. A ja wyjechałem do pracy wtedy, jeszcze kończyłem pracę. Jadę i myślę, Panie, i modlę się do Boga. Mówię, Panie Jezu, może Ty chcesz zabrać to dziecko? Ja Ci jeszcze nie powiedziałem, niech będzie wola Twoja. Ja tylko też cały czas krzyczę, ratuj. Ale jeśli wola Twoja taka, to weź. 15 minut po tym Bóg wziął. Wiecie, Bóg sięga bardzo często po najgłębszą ofiarę. Powiem Wam, i wielka wiara to nie ta tylko, która wyrwie ze śmierci. Wielka wiara to ta, którą Jezus pokazał w Getsemane. Ojcze, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Czy myślicie, że my ponieśliśmy stratę, straszną stratę? Myślicie, że Bóg zabiera, każe złożyć? Pan powiedział tak, nie podobają mi się wasze całopalenia, a wasze krwawe ofiary nie są mi miłe. Myślicie, no już fajnie, nie ma krwawych ofiar. Dla nas to była bardzo krwawa ofiara. Ja nie spodziewałem się, że ja tak młode małżeństwo, że ja służę Bogu, że jestem taki wierny przecież Bogu, taki gorliwy jestem, taki. Miłujemy, kochamy Pana, że ja stanę nad grobem swojego dziecka. To taka była krwawa ofiara. Myślicie, że my żałowaliśmy tej ofiary? Widzicie, że człowiek będzie żałował cokolwiek, co da Bogu? Myślicie, że Abraham żałował, kiedy schodził z tej góry Moria? Może myślał, Panie Boże, coś Ty ze mną zrobił? Nie. My żeśmy przez ponad pół roku chodzili w niebie, w chmurach. Od tego dnia. Ja nie potrafię opisać tej radości, którą przeżywaliśmy. Którą Bóg w serce nasze włożył. Niebo było nam tak blisko, ono było w nas. Myśmy wychodzili wieczorem z domu naszych rodziców na przykład, a szliśmy w niebo i to było nasze niebo. Teraz ono nie jest takie moje, jak wtedy było. To było moje niebo. Mój Bóg. Wielka radość. Nigdy nie powiedzieliśmy, Panie, żałujemy. Wiecie, to co się Bogu składa, nigdy nie żałujesz. Bóg wynagradza. Bóg doświadcza, ale Bóg błogosławi. Światu dajesz, płacisz i przegrywasz. Młodzi ludzie, młode dziewczyny, piękne dziewczyny oddają światu swoją urodę, swoje dziewictwo i płaczą. I mają przeklęte życie. Świat nie nagradza dobrze. Świat żąda najlepszego. Żąda najlepszego, domaga się najlepsze też. I naiwny człowiek daje mu. A świat odpłaca przekleństwem. Ale Bóg odpłaca błogosławieństwem. Kochani, kiedy przychodzimy do Pana, oddajmy Mu to, co najlepsze. Oddajmy Mu całe serce. Kiedy klękasz w swoim domu, bój się klęknąć, kiedy jesteś skłócony, kiedy jesteś zabiegany, bój się klęknąć, tak wiecie, bo 11 w nocy, ja muszę już spać i to wstać. Bój się tak klęknąć. Kiedy przychodzisz do Pana Jezusa, do swojego Boga, przychodź z ofiarą miłą Jemu. Złóż Mu miłą ofiarę. Wtedy możesz wylewać łzy przed Panem. On wszystkie je liczy. On wszystkie Twoje słowa, On Cię pocieszy wtedy. Niech tu nie będzie ofiara nawet zaby droga. Niech tu nie będzie ofiara, od którą teraz mogę rzucić Panu Jezusowi. Niech to będzie święta ofiara. Bo święty jest nasz Bóg. Niech to będzie drogocenna ofiara, bo Bóg nasz jest wielki. Wiecie, to Bóg nam daje żywot wieczny. Żywot wieczny na wieki wieku. Kto to może dać? Kto może Ci dać 500 lat wieczności? Powiedz, masz takiego kogoś? Chociaż 500 lat wieczności. Chociaż 150 lat w niebie. Kto Ci da? Masz kogoś takiego? Jest ktoś taki? A Bóg Ci daje wieczność. Nieograniczoną wieczność. Nie ma końca. Bóg Ci daje życie wieczne w chwale. W radości, gdzie nie będzie łez. Gdzie nie będzie smutku. Oddawajmy Panu to, co najcenniejsze. Oddajmy Mu całe nasze życie. Oddajmy całe nasze serce. Niech nasza modlitwa będzie miła Bogu. Niech nasze śpiewanie będzie miłe Bogu, bo oddaliśmy Mu całe serce. Kochani, ja wierzę, że wtedy nawet jak z Sawy ściągniemy coś, Bóg to przyjmie. On mówi, wasze ofiary mi się nie podobają. Wasze całopalenia, wasze krwawe ofiary mi się nie podobają. Kochani, nasze ma się Mu podobać. Twoje ma Mu się podobać. Nie Twojego brata, nie Twojej siostry. Twoje ma się Mu podobać, bo Ty jesteś Bożym dzieckiem. Bo Ty jesteś kapłanem Boga Najwyższego. Bo Ty przychodzisz do świątyni żywej. Wnoś tam tylko cenne. Wnoś tam najkosztowniejsze. Wnoś, a otrzymasz pokój Boży. Otrzymasz radość. To jest chwalebne, wiecie, służba przed Bogiem jest chwalebna. Chwała Jezusowi, że nas powołuje, każdego z nas powołuje do chwalebnej służby dla Jego chwały, dla Jego Królestwa tutaj na ziemi. Oddajmy Mu chwałę i cześć i oddawajmy Mu całe życie nasze. Amen.
Amen.
Postajmy do modlitwy. Kochani, dziejmy tak naprawdę, jak to Bogu miłe. Oddać Mu cześć. W duchu i w prawdzie. Chcemy Mu oddać cześć, tak jak Bogu to miłe, z drżeniem i z bojaźnią. Chcemy się modlić, aby oddawanie czci, nasze oddawanie czci zawsze było z drżeniem i z bojaźnią. Chcemy prosić Pana, aby tak zawsze było, by nasza ofiara była cenna, by nigdy nie było tak, że Bóg nie będzie mógł patrzeć na naszą ofiarę, bo jesteśmy niewierni, bo zapomnieliśmy o Bogu, bo zdradziliśmy Boga, bo ważniejszy był nasz honor i pokłóciliśmy się, bo ważniejsza była kłótnia, bo ważniejszy był nasz jakiś blisk tego świata, żeby nigdy nie było tak. Nasz Bóg jest Bogiem żywym, jedynym. Niech Jemu będzie oddana chwała i cześć. Alleluja. Amen.
Amen.